Dzieje apostolskie, 4 rozdział od wersetu 5 do 22. Następnego dnia, czyli Piotr i Jan zostali aresztowani, ponieważ wcześniej uzdrowili człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić. W wyniku tego głosili Ewangelię w świątyni, w portyku Salomona, czy w portyku Salomonowym, i to się nie podobało arcykapłanom. Więc przyszli i aresztowali Jana i Piotra i wtrącili do więzienia. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłani, Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił, przełożeni ludu i starsi. Ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela, będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się do cudu zdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat. To jest Boże Słowo. Więc omawiamy Księgę Dziejów Apostolskich i chciałbym przypomnieć tylko jedną rzecz, którą powiedziałem na samym początku, zanim zaczęliśmy omawiać, kiedy zaczęliśmy omawiać tę księgę. Prawdopodobnie lepszym tytułem tej księgi byłby tytuł Dzieje Ducha Świętego. Dzieje Ducha Świętego pokazują, co robi, czego dokonywał Duch Święty. Ponieważ Łukasz, który jest autorem tej księgi, pokazuje nam działanie Ducha Świętego, pokazuje nam kontynuację służby Jezusa właśnie poprzez służbę Ducha Świętego. Czyli mamy tutaj kontynuację tego, co rozpoczął Pan Jezus, a Pan Jezus zapowiedział przyjście Ducha Świętego w Jego miejsce. Więc widzimy, jak Duch Święty kontynuuje dzieło Pana Jezusa. Jakie to dzieło? Jest to dzieło głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus nakazał swoim uczniom, zanim odszedł do nieba, aby innych czynili uczniami. I Duch Święty jest to dzieło zaangażowany. I w tej księdze widzimy, jak Duch Święty działa i wspomaga uczniów w tym dziele. I we fragmencie, który przeczytaliśmy, no mamy kolejny tego dowód, kolejny tego przykład. Apostołowie Piotr i Jan zostali aresztowani, zostali zatrzymani, ponieważ saduceusze byli oburzeni, że nauczają o zmartwychwstaniu w Jezusie. I następnego dnia zebrała się Wysoka Rada, czyli żydowscy przywódcy religijni, aby zbadać całą sprawę i osądzić Piotra i Jana. Przypomnę tylko, że Saduceusze to było ugrupowanie polityczno-religijne, skupione wokół kapłanów, wokół świątyni, związanych właśnie ludzi, związane ze świątynią w Jerozolimie. Saduceusze odrzucali zmartwychwstanie. Oni wierzyli, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. W związku z tym, kiedy Piotr i Jan głosili o zmartwychwstaniu w Jezusie, oni byli bardzo oburzeni, a głosili na ich terenie, tak? Bo głosili w świątyni, w portyku zwanym Salomonowym. Więc tym bardziej, ktoś na ich terenie głosi naukę, z którą oni się nie zgadzają, więc to ich bardzo oburzyło, dlatego też aresztowali Piotra i Jana. I też Saduceusze byli przeciwnikami politycznymi faryzeuszy. Zatem apostołowie zostali zatrzymani za głoszenie zmartwychwstania, które nie podobało się Saduceuszom. Stanęli przed Wysoką Radą, która zaczęła ich przepytywać. Nie odnośnie zmartwychwstania, ale odnośnie uzdrowienia człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić. To było ich zmartwienie, uzdrowienie. Ale oczywiście za tym szła pewna nauka, ponieważ Piotr i Jan po tym, jak uzdrowili tego człowieka, głosili zmartwychwstanie w Jezusie. Więc przywódcom religijnym, ani zarówno Saduceuszom, jak i faryzeuszom, jak i znawcom prawa, nie podobało się to, zarówno uzdrowienie, bo jest w imieniu Jezusa, tak, ani głoszenie zmartwychwstania w Jezusie, więc chcieli powstrzymać, żeby ta nauka nie rozprzestrzeniała się. Ale najpierw, według prawa, trzeba było całą sprawę zbadać, więc zaczęli od pytania, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. I Łukasz mówi nam, że odezwał się Piotr i zaczął odpowiadać na to pytanie i w wersecie 8 jest napisane. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił, przełożeni ludu starsi. Na co zwraca naszą uwagę Łukasz w tym fragmencie? Zwraca naszą uwagę na działanie Ducha Świętego. Piotr przemówił do Wysokiej Rady, ale Piotr przemówił, będąc napełnionym Duchem Świętym. Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znalazł Piotr razem z Janem, czyli aresztowanie i stanięcie przed sądem, co nam to przypomina? O czym nam to przypomina? Przypomina nam obietnicę, jaką złożył Pan Jezus swoim uczniom, kiedy jeszcze z nimi był, zanim odszedł do nieba. Jaka to obietnica? Możemy czytać o niej w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersetach od 17 do 20. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i biczować w swoich synagogach. Z mojego powodu postawią was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane. Nie wy bowiem będziecie mówili, przemawiać przez was będzie Duch waszego Ojca. Więc mamy tu do czynienia z wypełnieniem obietnicy, którą wcześniej Jezus złożył swoim uczniom. Piotr zaczął przemawiać, został napełniony Duchem Świętym, przemówił, czyli Duch Święty, można powiedzieć, przemawiał przez Piotra. I Piotr, pełen Ducha Świętego, zaczął udzielać odpowiedzi przed sądem. Więc możemy powiedzieć, że to nie on był autorem tego, co powiedział, aczkolwiek Duch Święty tak działa, że to Piotr powiedział. Tak, ale zarówno to powiedział Piotr i Duch Święty. To, co powiedział Piotr, wychodziło od Ducha Świętego. Co nie znaczy, że Piotr, jak to powiedzieć, był wyłączony w tym czasie, czyli nie był zaangażowany, nie myślał, bo tylko mówił to, co Duch Święty mu podawał. Nie, Piotr dalej był sobą. Piotr dalej myślał na swój sposób. Piotr dalej mówił w taki sam sposób, w jaki mówił dotychczas. Ale trzeba to właściwie zrozumieć, że Duch Święty pomagał mu w tej chwili i Duch Święty poddawał mu słowa, które miał powiedzieć. W każdym bądź razie chodzi o to, że Pan Jezus jest wierny swoim obietnicom. Kiedy Piotr i Jan stanęli przed sądem, Duch Święty mówił do nich, czy mówił przez nich. I ta obietnica, którą złożył Pan Jezus, uczy nas, jaka jest rola Ducha Świętego w życiu wierzących. Albo raczej trzeba powiedzieć, jaka jest jedna z ról Ducha Świętego, bo tych ról jest kilka, ale możemy tu się uczyć właśnie na temat jednej z ról Ducha Świętego w życiu wierzących. Pan Jezus powiedział odnośnie Ducha Świętego w innym miejscu w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersetach 16 do 17, trochę inaczej. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Więc mamy kolejną obietnicę dotyczącą Ducha Świętego, ale tym razem Pan Jezus mówi, jaka będzie jego rola, kiedy przyjdzie. Będzie on opiekunem. Starsze tłumaczenia używają innego określenia, używają określenia pocieszyciel. Będzie on pocieszycielem. Duch Święty, czyli Duch Święty ma być opiekunem, Duch Święty ma być pocieszycielem. Ale możemy też pójść troszeczkę głębiej i zobaczyć, co to greckie słowo oznacza, to słowo greckie parakletos. I ono oznacza adwokata, oznacza obrońcę, doradcę, pomocnika. Więc ponieważ Chrystus odszedł, dlatego posłał innego opiekuna w swoje miejsce. I rolą tego opiekuna jest być adwokatem, jest być obrońcą, doradcą, pomocnikiem wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. I widzimy to na tym w tej historii. Duch Święty, Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemawiał do Wysokiej Rady. Czyli można powiedzieć, że Duch Święty przemawiał przez Piotra i Jana, kiedy ci byli sądzeni przez właśnie tą Wysoką Radę. Więc Pan Jezus jest wierny swoim obietnicom i posłał Ducha Świętego, który jest obrońcą wierzących. I teraz więc mamy tą sytuację i chciałem, żebyśmy zobaczyli, co takiego Duch Święty mówi przez Piotra. Odpowiedź znajduje się w wersetach od 9 do 12, ale nie myślmy, tak, czytając ten fragment, to jest kilka wersetów, więc nie myślmy, że Piotr powiedział tylko tyle i wyłącznie to, co mamy tutaj napisane, tych kilka zdań. I to załatwiło sprawę. Nie. To jest tylko skrót odpowiedzi Piotra, którą dał przez Ducha Świętego. To są, można powiedzieć, tylko główne punkty, pewien zarys tego, na czym skupił się Piotr. W wersecie 13 jest napisane. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie, zaskoczenie. Oni nie spodziewali się takiej jakości wypowiedzi od Piotra i Jana. Tak? Uważali ich generalnie za prostaków. A to, co usłyszeli, zdumiało ich. Ale co istotne, ten werset pokazuje nam, że podczas tego przesłuchania działo się więcej niż to, co mówi nam Łukasz. Ten werset pokazuje nam, czy możemy wnioskować, że przemawiał Piotr, jak i Jan. Bo tutaj mówię o śmiałości Piotra i Jana, że nie tylko Piotr w tym czasie przemawiał, ale Jan też brał udział, czynny udział w tym przesłuchaniu. Ponieważ Łukasz skupia się na Piotrze, dlatego nie mówi nam, co takiego powiedział Jan. Łukaszowi wystarczy to, co powiedział Piotr i podaje nam to w takim telegraficznym skrócie. W każdym razie wniosek jest taki właśnie, że przywódcy religijni byli zaskoczeni jakością odpowiedzi udzielanych przez Piotra i Jana. A to wskazuje na to, że podczas tego przesłuchania zostało wypowiedzianych dużo więcej słów, niż mamy to odnotowane w wersetach od 9 do 12. To pokazuje nam, że Duch Święty powiedział więcej przez Piotra i Jana niż tylko tych kilka wersetów, które zapisał Łukasz. Co powiedział, nie ma już znaczenia. To nie jest istotne. Istotne jest to, co jest zapisane. Tak? Więc co takiego Duch Święty powiedział przez Piotra? Z tego fragmentu możemy wypunktować kilka rzeczy. Punkt A. Że uzdrowienie zostało dokonane w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Piotr mówi o uzdrowieniu, jakie dokonało się w autorytecie, w imieniu Jezusa z Nazaretu. Co to znaczy działać czy dokonywać czegoś w imieniu kogoś. No, reprezentując tą osobę, będąc autoryzowanym przez tą osobę, tutaj to imię w imieniu czyimś, dzisiaj imię znaczy coś innego niż znaczyło to w naszej kulturze. Imię znaczy coś innego niż to, co znaczyło w tamtej kulturze, w tamtym czasie. Imię było bardzo mocno, bardzo silnie, nierozerwalnie związane z konkretną osobą. Dlatego nie chodzi tutaj o magiczne dźwięki, jakie wydobywają się z naszych ust, kiedy mówimy słowo Jezus. Tak? Nie ma żadnej magii w tych dźwiękach. Chodzi o osobę. Imię równa się osoba, tak najprościej mówiąc. Czyli Piotr od razu wskazuje na to, kim jest Jezus. W imieniu Jezusa z Nazaretu. Ten Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. Więc Piotr od razu mówi, kim jest Jezus. Po drugie, punkt B. Jezus Chrystus z Nazaretu został ukrzyżowany i wzbudzony z martwych. I Piotr odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie jakiś czas wcześniej. Tydzień temu mówiliśmy, jaki jest możliwy przedział czasu. Jest to okres prawdopodobnie kilku tygodni, kilku miesięcy, ponieważ wydarzenia, które są opisane w kolejnych rozdziałach, ukamienowanie Szczepana miało miejsce mniej więcej 2 czy 3 lata po pięćdziesiątnicy, po śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstaniu. Więc tutaj mamy nie wiadomo jaki okres, ale możemy się domyślać czy zakładać, że jest to kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy od dnia pięćdziesiątnicy. W każdym razie te wydarzenia, o których mówi Piotr, ukrzyżowanie i wzbudzenie zmartwych, te wydarzenia były bardzo dobrze znane, osoba Jezusa była bardzo dobrze znana w Wysokiej Radzie. Oni byli uczestnikami tych wydarzeń, naocznymi świadkami, negatywnymi co prawda, ale byli naocznymi świadkami tego, co miało miejsce w Jerozolimie, więc Piotr nie musiał, po prostu odwoływał się do wydarzeń, które oni dobrze znali, ponieważ w nich uczestniczyli. Więc w wyniku biczowania oraz ukrzyżowania Jezus zmarł, ale Bóg wzbudził go z martwych. Jego grób był pusty, a przywódcy żydowscy zapłacili żołnierzom rzymskim, którzy pilnowali grobu Jezusa, żeby rozpowiadali, że nocą przyszli uczniowie Jezusa i ukradli jego ciało. Być może ci sami ludzie, którzy przekupili tych rzymskich żołnierzy, siedzieli na sali i przesłuchiwali Piotra i Jana. W każdym bądź razie Piotr odniósł się do wydarzeń, które były bardzo dobrze znane w Wysokiej Radzie, ponieważ miały miejsce w Jerozolimie, ponieważ oni sami byli naocznymi świadkami tych wydarzeń. Po trzecie, punkt C. Piotr odnosi się do Pisma Świętego. I mamy tutaj odniesienie do psalmu 118, do wersetu 22. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Więc Piotr mówi o tym w wersecie 11. Nie jest to bezpośredni cytat, ale jest to nawiązanie do tego konkretnego fragmentu Pisma Świętego. A biorąc pod uwagę następny werset, który jest niejako konkluzją całej wypowiedzi, całej przemowy Piotra, to możemy wskazać na jeszcze jeden werset, do którego odwoływa się Piotr. Jest to fragment z Izajasza 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocnego fundamentu. Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Prawdopodobnie były jeszcze inne, tak możemy założyć i będzie to bezpieczne założenie, że były prawdopodobnie jeszcze inne wersety, na które powoływali się Piotr i Jan. Pamiętajmy, co mówił werset 13. Przywódcy religijni byli zaskoczeni, ponieważ nie spodziewali się takiej jakości przemowy od ludzi prostych i nieuczonych, niewykształconych. Oni nie byli obeznani z Pismem Świętym, czy uczeni w Piśmie Świętym, tak jak na przykład znawcy, czy uczeni w Piśmie. A wśród przywódców religijnych była grupa uczonych w Piśmie. Ci ludzie bardzo dobrze znali Pismo Święte Starego Testamentu. Oni byli nauczycielami w Izraelu. Nauczali, co Pismo mówi, co nakazuje. A to wskazuje nam, że Piotr i Jan musieli wskazywać z Pisma nie tylko te wersety, ale jeszcze inne wersety, żeby i to zrobiło ogromne wrażenie na tych ludziach. Pokazywali fragmenty Starego Testamentu wskazujące, że Jezus jest Chrystusem, Zbawicielem, Panem. I to jakby spowodowało zdumienie, że ci ludzie, prości ludzie, nieuczeni, niewykształceni, prostolinijni, posługują się w taki sposób Pismem Świętym, dają dobrej jakości odpowiedź na ich różne pytania, wątpliwości. I czwarty punkt D, końcowy wniosek, który mówi o zbawieniu wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Werset 12 jest zakończeniem przemowy Piotra i tutaj dochodzimy do końcowego wniosku, do puenty, do istoty tego wszystkiego, co Piotr i Jan mówili. I pamiętajmy, że ci ludzie, czyli Piotr i Jan, przemawiają w Duchu Świętym, albo że Duch Święty przemawia przez nich, więc to jest stwierdzenie nie tylko Piotra i Jana, ale jest to też stwierdzenie Ducha Świętego. Jest to potwierdzone przez Pisma, przez Pismo Święte. Jaki jest końcowy wniosek tego wszystkiego, co Piotr i Jan mówią? Zbawienie jest wyłącznie w osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Żeby zostać zbawionym, uratowanym od Bożego gniewu i potępienia z powodu naszego grzechu, naszego buntu przeciwko Bogu, trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba uwierzyć w Jezusa z Nazaretu, że jest Panem, że jest Mesjaszem, czyli Królem i że jest Zbawicielem. To znaczy, że trzeba swoją ufność całkowicie położyć w tym, kim jest Jezus i w tym, czego dokonał dla naszego odkupienia. W tym, czego dokonał, by pojednać nas z Bogiem. Trzeba po prostu stać się Jego uczniem. Piotr nie pozostawia nam złudzeń. Nie daje nam ani kawałka tak zwanej ziemi niczyjej. Nie daje nam żadnej alternatywy, nie ma żadnej innej drogi do Ojca, nie ma alternatywy dla Chrystusa, żadna inna religia, żadne dobre uczynki, żadne religijne uczynki czy moralne życie nie są w stanie pojednać nas z Bogiem. Może to zrobić jedynie Chrystus, jedynie przez wiarę w Niego, jedynie z łaski Boga. A musimy pamiętać, do kogo te słowa zostały oryginalnie czy na początku skierowane. Przez Ducha Świętego. Musimy pamiętać, że Piotr i Jan byli sądzeni przez żydowską elitę religijną tamtych czasów. Byli to ludzie, którzy wierzyli, że tylko ich droga jest słuszna i właściwa. Byli tam saduceusze, czyli kapłani, arystokraci z nimi powiązani. Kapłani służyli w świątyni, byli ekspertami, można powiedzieć, w składaniu ofiar, w służeniu Bogu. Składali ofiary, które były nakazane przez prawo mojżeszowe, ale też byli tam i faryzeusze, którzy też byli ekspertami w Bożym Słowie. Oni z kolei upatrywali swoje zbawienie w tym, że spełniają przykazania, które Bóg nakazał w prawie mojżeszowym, że byli bardzo konserwatywni i bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o przestrzeganie przykazań, nawet tych najdrobniejszych, dotyczących dziesięciny z kminu i z kopru. Więc byli bardzo gorliwi w swojej religijności, w swoich uczynkach, w przestrzeganiu tego prawa mojżeszowego, które Bóg im dał. Byli tam też uczeni w piśmie, którzy byli powiązani ze stronnictwem faryzeuszy. Byli to ludzie bardzo dobrze obeznani z pismem i byli to nauczyciele, mówiący innym, jak mają żyć, żeby podobać się Bogu. Więc mamy tam całą elitę religijną Izraela. Zgromadzoną na jednym miejscu i tym wszystkim ludziom. Duch Święty przez Piotra mówi, że wszystko to, co robią, nie da im zbawienia, że to ich nie uratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Duch Święty mówi im, że jeśli chcą być zbawieni, to muszą to wszystko porzucić, zostawić i muszą przyjść do Jezusa Chrystusa z Nazaretu. On jest jedyną daną nam osobą przez Boga, przez którą jest zbawienie. Innej drogi nie ma, innej możliwości nie ma i nie ma w nikim innym zbawienia. Gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Więc jeśli Piotr mówi, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, to są to słowa nie tylko Piotra i Jana czy apostołów, ale są to słowa Ducha Świętego. Czyli te słowa mówi nas sam Bóg, ponieważ Duch Święty jest Bogiem, a Bóg nie kłamie. Bóg zawsze mówi prawdę, a to oznacza tylko jedno, że to jest, mówiąc takim językiem lakonicznym, najprawdziwsza prawda. Prawda przez duże P. Więc sam Bóg mówi nam, że do Niego można przyjść tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Sam Bóg mówi nam, że Jezus z Nazaretu jest jedyną drogą do Ojca. Sam Bóg mówi nam, że nie ma żadnego innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Jest nim człowiek Jezus z Nazaretu. Być może nie podoba ci się takie kategoryczne stwierdzenie, które wyłącza wszystkie inne możliwości, które mówi, że wszystkie inne drogi do Boga nie prowadzą. Jeśli jesteś przekonany, że tak nie jest, jesteś przekonany, że w dobie pluralizmu religijnego, ponieważ w naszej zachodniej kulturze funkcjonujemy w dobie pluralizmu religijnego, który mówi nam, że każda droga do Boga jest dobra, że w zasadzie jest wiele dróg do Boga, że każda religia oferuje drogę do Boga. Więc stwierdzenie w takim kontekście, stwierdzenia Jezusa są dosyć kategoryczne. Stwierdzenia Piotra, czy stwierdzenie Piotra jest dosyć kategoryczne. Ale musimy pamiętać, że stwierdzenie, że jest wiele dróg do Boga, jest takim samo kategorycznym, jak stwierdzenie, że jest tylko jedna droga do Boga. Nie ma różnicy pomiędzy tym stwierdzeniem, a stwierdzeniem, że jest wiele dróg do Boga. To są te same stwierdzenia, kategoryczne. Jedno wyklucza drugie. Więc mamy dwa kategoryczne stwierdzenia. Mamy dwa stwierdzenia, które mówią, to moja droga jest jedynie słuszna. To moja droga jest jedynie prawdziwa i właściwa. Wszystkie inne są kłamstwem. Kto ma rację w takiej sytuacji? Kto ma rację w takiej sytuacji? Oczywiście rację ma Bóg, a nie człowiek. Rację ma ten, który wzbudził z martwych tego, który powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Oraz nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Zmartwychwstanie Jezusa jest pieczęcią Boga, jest własnoręcznym podpisem Boga pod tym wszystkim, co Jezus zrobił i powiedział. Więc jest podpisem Boga pod tym stwierdzeniem, który powiedział Piotr przez Ducha Świętego, że w nikim innym nie ma zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Jeżeli Jezus jest tym, za kogo się podawał, a zmartwychwstanie Jego mówi nam, że tak jest, to znaczy, że wszystko, co Jezus powiedział, jest prawdą. A to z kolei oznacza, że ofiara, jaką Jezus złożył z siebie samego, jest ofiarą za nasze grzechy, jest ofiarą, która kładzie nasz grzech. I jest to jedyna doskonała ofiara, która może nasze grzechy przebłagać u Boga. Jest to jedyna możliwość naszego pojednania z Bogiem, a to nie zostawia nam żadnego miejsca na inne religie, na inne drogi, na inne możliwości. Do Boga możemy przyjść wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ale co oznacza wiara w Pana Jezusa Chrystusa? W co muszę wierzyć odnośnie Jezusa z Nazaretu, aby pojednać się z Bogiem? Piotr, a raczej Duch Święty, udziela nam tu i w kilku innych miejscach odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie. Piotr przez Ducha Świętego, mówiąc o Jezusie, odwoływał się do konkretnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Jerozolimie. Było to ukrzyżowanie Jezusa, w konsekwencji Jego śmierć, złożenie do grobu, ale śmierć nie zatrzymała Jezusa, Bóg wzbudził Go z martwych. Jezus powstał z martwych i wszystko to stało się zgodnie z tym, co było zapowiedziane wcześniej w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Więc to Pismo Święte, ale już i Starego, i Nowego Testamentu, mówi nam, w co mamy wierzyć odnośnie Jezusa Chrystusa. I mamy wierzyć we wszystko, co mówi nam Biblia. Jeżeli nie wierzymy w to, co mówi nam Biblia odnośnie Jezusa, to w co wierzymy? W zasadzie każdy może sobie wymyśleć jakąś rzecz, w którą będzie wierzył odnośnie Jezusa. Każdy może wierzyć w dowolnie, co chce. Ale czy będzie to zbawcza wiara? Pan Jezus, czy Bóg objawił nam się w osobie Jezusa Chrystusa i mamy to spisane w postaci Biblii, czy w postaci Pisma Świętego, więc to wszystko, co jest nam dane w Piśmie Świętym, jest dla nas, abyśmy z tego korzystali. I to wszystko mówi nam Pismo Święte, o czym mówi, na kogo wskazuje, na Jezusa Chrystusa. Więc Pismo Święte mówi nam, w co mamy wierzyć odnośnie Jezusa Chrystusa. Nie możemy pominąć nic z tego, o czym Biblia mówi nam odnośnie Jezusa. Dlatego, kiedy widzimy, wcześniej widzieliśmy, co Piotr głosił w Dniu Zielonych Świąt, w Dniu Pięćdziesiątnicy, i widzimy w tym fragmencie, i widzimy w innych fragmentach, i gdzie na przykład Paweł też głosił, widzimy pewną zgodność, powielanie pewnego schematu. Cały czas było pokazywane z Pisma Świętego, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Panem, czyli Bogiem, że Jezus jest Zbawicielem. Więc jeżeli wierzymy wyłącznie, że Jezus jest tylko człowiekiem, wspaniałym uzdrowicielem, rewolucjonistą, to nie jest to zbawcza wiara. Nie jest to wiara, której wymaga Biblia od naśladowców Chrystusa. Ponieważ wiara w Pana Jezusa Chrystusa zaczyna się od wiary Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus zmartwychwstał. Oczywiście jest i człowiekiem, ale ona przede wszystkim wskazuje, wierzymy, że jest zarówno człowiekiem, w pełni człowiekiem, jak i w pełni Bogiem, ale wierzymy, że Jezus jest Panem, że jest Bogiem i człowiekiem. Biblia mówi nam, że Jezus jest Chrystusem, czyli namaszczonym przez Boga Królem. Co to znaczy dla nas? Czego to wymaga od nas? Wymaga to poddania się Jemu, skoro On jest Królem, namaszczonym przez Boga, posłanym przez Boga. Po co? Po to, żeby nad nami panował. Żeby panował nad tymi, którzy Jemu poddają się jako na służbę, jako słudzy, jako niewolnicy. Biblia mówi nam, że Jezus jest Panem, czyli kim? Bogiem, którego powinniśmy czcić, któremu powinniśmy być posłuszni, którego przykazań powinniśmy zachowywać. Biblia mówi nam, że Jezus jest Zbawicielem, czyli kim? Tym, który daje nam ratunek przed przyszłym gniewem. U Niego powinniśmy szukać ratunku, u Niego powinniśmy szukać zbawienia od skutków naszego grzechu, właśnie od Bożego gniewu, ratunku przed piekłem czy od drugiej śmierci. A to z kolei prowadzi nas do tego, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa, ta biblijna, prawdziwa wiara, zawsze jest aktywna, nigdy pasywna. Aktywna to znaczy, że wiara, jeżeli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, że jest Panem i Zbawicielem, to nas pcha do Niego, żebyśmy poddali się Jemu, żebyśmy wzięli ten dar zbawienia z Jego rąk i stali się Jego uczniami. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi nas do tego, że my chcemy, że my pragniemy Jemu służyć, bo widzimy, że w tym jest nasze zbawienie, w tym jest ratunek dla nas, kiedy poddajemy się Jemu. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi nas do zaufania i do całkowitego zdania się na Niego, na wszystko, co zrobił dla naszego zbawienia. Dlatego wiara jest zawsze aktywna. Jeżeli wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli Pan Jezus mówi mi, oto jest, w moim ręku jest zbawienie, Twoje zbawienie, jest to Boży dar, weź to. To jeżeli ja wierzę, to co robię? Biorę, wyciągam rękę i biorę. Ale jeżeli mówię fajnie, że Ty, Panie Jezu, masz zbawienie w swoim ręku, ale mam ważniejsze sprawy w tym momencie, są ciekawsze rzeczy do robienia, to co pokazuje? Że tak naprawdę nie wierzę. Tak naprawdę nie wierzę. Inaczej mówiąc, ale mówiąc językiem Biblii, wiara jest aktywna, ponieważ wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi do opamiętania, do odwrócenia się od grzesznego życia i zwrócenia się ku Chrystusowi i zwrócenie się właśnie, rozpoczęcie życia w wierze w Niego, w zgodzie z Jego nauczaniem, w zgodzie z Jego przykazaniami. Jeżeli mówimy, że wierzymy w Jezusa, ale nasza wiara nie jest zgodna z nauką Pisma Świętego, ani nie wpływa na to, jak żyjemy, to taka wiara jest wiarą martwą. Dzisiaj, znaczy w piątek albo w sobotę czytałem taki artykuł mówiący o religijności Polaków. Na 25-lecie jakiejś katolickiej agencji informacyjnej, czy tam statystycznej, badawczej, nie pamiętam, zrobiono taki raport na podstawie różnych statystyk i tam były podane statystyki rzymskich katolików. 90% bodajże przyznaje się do tego, że określa się mianem katolika, rzymskiego katolika. Z tego tylko połowa regularnie uczęszcza na mszę, czy nawet tylko 40%. Ale ile osób, później zapytano się, ile osób utożsamia się z nauką Kościoła? Zaledwie 20%. Więc jeżeli wierzymy, czy mówimy, że wierzymy w Pana Jezusa, ale jeżeli nasza wiara nie jest zgodna z Jego nauczaniem, nie wpływa na to, jak żyjemy, to jest to martwa wiara. Taka wiara nie jest wiarą zbawczą, taka wiara do Boga nie prowadzi. Ona nas trzyma z dala od Boga, bo trzyma nas w takiej, można powiedzieć, komfortowej sytuacji, jest mi wygodnie, jest mi dobrze, nie robię z tym nic. Albo inaczej mówiąc, grzech mi się podoba. Chodzenie w ciemności jest tym, czego pragnę. Dlatego do Boga się nie będę zbliżał. Tam, gdzie nie ma odwrócenia się od grzechu, tam też nie ma wiary w Jezusa Chrystusa. Ale można też powiedzieć odwrotnie. Tam, gdzie nie ma wiary w Jezusa Chrystusa, tam nie ma odwrócenia się od martwych uczynków. Po owocach poznaje się uczniów Jezusa. Dlatego prawdziwa wiara zawsze jest aktywna. Prawdziwa wiara zawsze rodzi owoce wiary w postaci uczniostwa, w postaci przemienionego życia, którego centrum jest sam Pan Jezus Chrystus. A to z kolei ma ogromny związek nie tylko na moją relację z Bogiem, pionową relację, ale też ma związek z moją relacją poziomą, z moimi braćmi i siostrami, ze zborem. Więc nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Czy jesteś zbawiony, czy jesteś zbawiona w Jezusie Chrystusie? Amen.